Mogą Państwo podzielić się jakąś anegdotą na temat takiego słowa, które sprawiało Państwu ogromny kłopot, albo z rozczytaniem, albo ze zrozumieniem? Były takie doświadczenia?
Nie, po prostu albo się rozumie chyba, albo się nie rozumie. Jak nie rozumie jakiegoś słowa, no to piszę do koleżeństwa z prośbą, albo czasami skanuję to słówko, czy fotografuję i proszę kogoś lepszego w danym języku ode mnie o odczytanie i odsyłają informacje.
Ja mam takie dwie anegdoty. Jedna z anegdot wiąże się z imieniem. Ksiądz po prostu tak się spieszył, zapisując imię dziecka, że nie zapisał, że ochrzcił dziecko o imieniu Ada Albertus, tylko napisał, ochrzcił dziecko o imieniu Wojciechus. A druga anegdota wiąże się w księdze metrykalnej parafii w Pszczewie w 1885 roku, podsumowanie roku. Ksiądz zaczął tak. Rok pod względem umieralności bardzo dobry. Dzieci chorowały na dyfteryt, zima niesroga, lato ciepłe. Chyba taki zapis był.
No bo to jest w ogóle jeszcze poezja języka, prawda? Jak się sięga do tych ksiąg, to jest trudno się potem oderwać. Co można znaleźć w sieci?
Nasze towarzystwo prowadzi kilka projektów. Na przykład jednym z nich jest projekt, oczywiście Poznań Projekt, to jest taki, to już jest tak chyba znany tutaj wśród genealogów i osób nawet niezwiązanych tak bardzo z naszym środowiskiem, że nie trzeba go bardziej przedstawiać. To właściwie tylko pokrótce powiem, że to jest taka baza małżeństw obejmująca tutaj XIX wiek, równo od 1800 do 1899 roku. I to są tereny Wielkopolski i to są zarówno księgi katolickie, jak i ewangelickie. Mamy również projekt nekrologii, który też polega na tym, że wolontariusze przeglądają pracowicie wielkopolską prasę i indeksują nekrologii, które były gdzieś tam zamieszczane na ostatnich stronach gazet. Też się bardzo prężnie rozwija. Nie umiem w tej chwili podać jakiegoś tak zakresu lat, które tam jest, ale to są i XIX-wieczne, tak jak były, i
potem... pierwszej połowy XX wieku. No. Nekrologii. Jednym z projektów też jest tutaj cmentarz Samotna, nieistniejący już dzisiaj cmentarz. Nasza koleżanka Janka Król, mieszkająca w Poznaniu, postanowiła spisać wszystkie groby, które były na tym cmentarzu. Jeszcze wtedy żyła pani Sadowska, która mieszkała tam na tym cmentarzu, był dom, i rozmawiając z tą 93-letnią kobietą, ona z jej wspomnień chodziły razem po cmentarzu i spisywała wszystkie groby i uzupełniła całkowity cmentarz, jak wyglądały kwatery, poszczególne groby, i zrobiła cały spis.
To było karkołomne zadanie, ponieważ tam jest tak zarosło. Właściwie kilka lat temu, jak się wybrałam, to no bardzo trudno, nawet ścieżek nie widać. Po prostu drzewa, krzewy zasłaniały absolutnie wszystko i to było naprawdę trudne i zadanie. Mam wiele podziwu dla pani Sadowskiej, ponieważ to była starsza kobieta i ona jednak zrobiła tam z naszą Janką, obie właściwie zrobiły ogromną rzecz.
Kawał dobrej roboty.
Dlatego, że tam się znajdują ciała osób przeniesionych z różnych poznańskich cmentarzy, między innymi z cmentarza Świętomarcińskiego, który był kiedyś zlokalizowany na Towarowej. Niemcy jak likwidowali to poprzenosili te groby w czasie II wojny światowej, to znaczy no, były przeniesione i wiele osób gdzieś tam szuka i chciałoby odnaleźć, zapalić świeczkę, no ale jest to bardzo trudne.
Przykładem są moi znajomi, którzy znajomego siostra zmarła krótko przed wojną i oczywiście on jako dziecko chodził z mamą. Teraz ten pan ma 70 parę lat i postanowił odszukać tego grobu. Się okazało, że jest to bardzo trudne. Został skontaktowany z naszą koleżanką Janką i oczywiście znaleźli ten grób. Bardzo się cieszył, że było to po wielu latach możliwe.
Czyli może to jest też taki teraz sygnał dla osób, które wiedzą, że tam właśnie na tym cmentarzu świętomarcińskim byli pochowani ich krewni, żeby zwrócić się do Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego i się dowiedzieć.
Cały ten program Cmentarz Samotna jest umieszczony na naszej stronie. Można ściągnąć sobie po prostu cały spis grobów.
I już samemu szukać.
Już wtedy samemu szukać.
I może być kolejną taką osobą, która będzie wiedziała, gdzie jest ta osoba krewna pochowana. To ważne, żeby móc tą świeczkę znicz zapalić. Co jeszcze w sieci?
Tworzymy jeszcze bazę, która się nazywa Basia. Jest to taki projekt, który robimy jako towarzystwo we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, które skanuje akta metrykalne, wrzuca je do siebie na tak zwaną wyszukiwarkę Szukaj w archiwach, a nasi wolontariusze, bo tu należy podkreślić, że wszystkie projekty wykonywane przez WTG są projektami społecznymi. Robią to członkowie towarzystwa i sympatycy, jak my zawsze mówimy, sympatycy naszego towarzystwa, bez wynagrodzenia. Siedzą w domach, czasami chodzą do archiwów, poświęcają swój czas, żeby te bazy się rozrastały. Właśnie Basia jest taką bazą, która w tej chwili chyba ma największy przyrost rekordów. Jest ona o tyle ciekawa, że oprócz indeksacji małżeństw, również są indeksowane urodzenia i zgony. Także miejmy nadzieję, że może do końca tego roku, początek przyszłego, całe wszystko, co jest w archiwum państwowym z akt metrykalnych, będzie zeskanowane i zindeksowane.
No i teraz ci, którzy mówią, no wszystko pięknie, ale ja nie mam krewnych w Wielkopolsce, to nie tam szukam. Mogą pozazdrościć Wielkopolsce, czy też po prostu mogą ze spokojem szukać analogicznych baz, analogicznych projektów w innych takich przestrzeniach internetowych?
Inne towarzystwa również prowadzą swoje takie projekty. Pomorskie Towarzystwo Centralnej Polski, lubelskie, tak. Poza tym również pojawiają się takie bardzo regionalne, nie przez towarzystwa robione projekty, tylko na przykład zindeksowana jedna miejscowość na stronie jakiejś miejscowości. Jest bardzo dużo takich inicjatyw. Także warto pogooglać, że tak
albo
powiem.
Albo nawet genealodzy prowadzą swoje strony genealogiczne, gdzie też indeksują całe miejscowości, właśnie żeby wyłuskać tych swoich, nawet nie tyle przodków, ale całe jakieś rodziny. I też mają poumieszczane na swoich stronach odnośniki, zdjęcia i indeksacje. Także to też warto jakby korzystać, tylko to już wymaga takiego większego przeszukiwania sieci, przede wszystkim takiej wiedzy, czego się szuka i gdzie to, gdzie tego należy szukać.
Czyli to tu jest miejsce na znalezienie tych słów kluczy. Nie tak. W testach szkolnych, ale tutaj, tak, prawda? Tak. Te słowa klucze są bardzo, bardzo ważne. My mówimy z takim założeniem, że chcemy zachęcić tych z Państwa, którzy jeszcze nie weszli w te poszukiwania, jeszcze się nie zarazili tą pasją, więc nie możemy też Państwa zniechęcać. No fakt, trochę oczy bolą, jak się szuka, ale jest też takie hasło, wyjdź z sieci i zacznij żyć. Więc może teraz zajrzyjmy do tych prawdziwych archiwów. Powiedziała Pani, że tam już teraz kolejki są, zapisy, ale też nie należy się zniechęcać.
Może nawet nie tyle są kolejki, ale w porównaniu z tym, co ja pamiętam sprzed 15 lat, to naprawdę jest, że tak powiem, ruch w interesie, tak powiedzmy sobie żartobliwie. Coraz więcej ludzi gdzieś tak szuka, ten przedział wiekowy jest też tak różny, to są i ludzie starsi, i jacyś młodzi, studenci, i ludzie naprawdę w najróżniejszym wieku. Ja zaczynałam swoją przygodę właściwie od archiwum archidiecezjalnego, które kiedyś jeszcze było usytuowane czy umiejscowione w Akademii Lubrańskiego. Teraz mają budynek obok. I tam właściwie stawiałam swoje pierwsze kroki. Tam się uczyłam tego, jak szukać, jak odczytywać, co znaczą poszczególne słowa. No a potem już właściwie tak popłynęłam. Było archiwum państwowe, najpierw właściwie poznańskie, a potem gdzieś tak po drodze jeszcze Gniezno, Włocławek, inne archiwa. Każdy oczywiście ma inną specyfikę, ale muszę powiedzieć, że to jest tak naprawdę coś, co nadaje sens tym poszukiwaniom.
Może ja tutaj jeszcze zaznaczę, że jak zanim rozpoczniemy nasze poszukiwanie, pamiętajmy, że każda diecezja ma swoje archiwum diecezjalne i któremu podlegają określone parafie.
że... Może najpierw powiedzmy, że rozróżnijmy, że są państwowe i kościelne.
Tak, tak jest. Są archiwa państwowe i kościelne. Archiwa państwowe przechowują przede wszystkim księgi urzędów stanu cywilnego i wszystkie akta urzędów gmin, urzędów miasta, urzędów wojewódzkich. A archiwa kościelne przechowują księgi metrykalne i wszystko to, co wytwarzają, wszystkie dokumenty wytwarzane przez parafię.
Na te przestrzeni powyżej 100 lat.
Te powyżej 100 lat.
No ale teraz wybieramy się do archiwum. To są takie budynki robiące wrażenie, prawda? Budynek Archiwum Poznańskiego na przykład. No ale z czym tam się wybieramy? No przecież nie pójdziemy, nie powiem tej miłej pani czy miłemu panu, bo ja tu się nazywam tak i sobie przyszedłem poszukać. Jak się przygotować do takiej wizyty w archiwum? Tej pierwszej.
No mieć ze sobą chociażby jakiś zeszyt, ołówek czy długopis. I przede wszystkim no nie możemy tam pójść nie znając parafii, którą chcemy przeszukać i nazwiska tego przodka czy jakiejś innej osoby. No bo to właściwie inaczej by nie miało sensu przeszukiwanie iluś tam set parafii. No i mniej więcej znać jakiś zakres czasowy. Bo jeżeli często się tak zdarza, że ktoś przychodzi do archiwum i ma jakąś orientacyjną datę, jakąś tam orientacyjną miejscowość, no to już w tym momencie jest łatwiej, bo szukam kogoś w przedziale powiedzmy czasowym jakimś 10 lat w dwóch, trzech parafiach i najczęściej znajduję. A jak znajduję, no to apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak już znalazłam prapradziadka, to już bym chciała znaleźć rodziców jego, i to znaczy ślub, urodzenie i takie inne jakieś dodatkowe informacje. Także to tak właściwie idzie coraz potem.
Ja myślę, że zanim udamy jeszcze się do tego archiwum diecezjalnego, jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami internetu, sprawdźmy na stronie internetowej archiwum. W Poznaniu archidiecezjalne archiwum ma wyszukiwarkę, gdzie można sprawdzić, czy są księgi metrykalne danej parafii. Zapoznajmy się, jaka jest sygnatura, bo po prostu to nam pomoże tych poszukiwaniach, kiedy zaczniemy w archiwum, wejdziemy do archiwum, zaczniemy nasze poszukiwania, to nam przyspieszy wszystko. Nie będziemy musieli przeglądać indeksów i szukać, czy są te księgi tej parafii, czy ich nie ma.
Podobnie z archiwum państwowym, które posiada swoją wyszukiwarkę Szukaj w archiwach, gdzie można przeszukać i według miejscowości, szukać informacji, według nazwisk. Również się dowiemy, jakie zasoby ksiąg metrykalnych i ksiąg USC posiadają. A ponadto w archiwum państwowym jest jeszcze pracownia naukowa, gdzie pracownicy służą pomocą osobom, które rozpoczynają swoje poszukiwania.
Czyli warto skorzystać z pomocy wszelakiej.
Tak.
Bogactwo tych źródeł, z których możemy skorzystać, jest ogromne, ale my musimy wiedzieć, czego szukamy tak naprawdę. No i teraz wiemy, że nasz przodek urodził się gdzieś tam, no i teraz gdzieś pewnie został ochrzczony. Jak to wszystko ustalić? Miejscowość, parafia, czy ta parafia jeszcze istnieje, czy już nie istnieje? Gdzie mogły powędrować dokumenty?
W XIX wieku w zaborze pruskim Niemcy prowadzili tak zwane spisy. Były to spisy, takie zeszyty, w których opisywano daną miejscowość z przynależnością do dystryktu policyjnego, Urzędu Stanu Cywilnego, parafii katolickiej, parafii ewangelickiej. W tych spisach było również podane, ilu w danej miejscowości było mężczyzn, kobiet, dzieci, jakiego wyznania. Takie spisy znajdują się dzisiaj w pracowni naukowej w Archiwum Państwowym. Można wejść tam, sprawdzić. Oczywiście uprzedzam, że są to spisy po niemiecku.
Gotykiem.
I wtedy pisane gotykiem. I
zabrzmiało groźnie.
I myślę, że wtedy należy prosić pracowników. Pan Mariusz na pewno bardzo chętnie pomoże. Druga sprawa. Każda diecezja co roku wydaje tak zwany rocznik. Kiedyś to były tak zwane elenchusy, spisy duchowieństwa. I w tych elenchusach są zawarte nazwy miejscowości i parafii. Do jakich parafii przynależały miejscowości w całej naszej diecezji. I jak już znamy tą miejscowość, wtedy otwieramy ten spis. W każdej parafii, obecnej parafii, znajdują się takie roczniki. Są to nowe, co roku wydawane. Myślę, że ksiądz proboszcz nie odmówi, jeżeli go grzecznie poprosimy o taki rocznik i wtedy sprawdzimy sobie. Często w parafiach znajdują się również stare, już archiwalne te spisy i roczniki. Myślę, że w niektórych parafiach znaleźć można jeszcze z XIX wieku. W mojej parafii takie też są. Również są takimi dobrymi źródłami kalendarze liturgiczne. tych kalendarzach liturgicznych również możemy spotkać spisy księży i spisy parafii, w których umierali. To są dobre źródła.
No, a poza tym to, jak powiedział Paweł, zawsze pracownicy pomagają zarówno w archiwum państwowym, jak i w archidiecezjalnym. Brat Zbigniew pomaga wszystkim po prostu takim, no, którzy nie wiedzą, którzy pytają. Także to nigdy nie ma z tym problemu, żeby jakąś parafię na początek sobie wytypować i od niej zacząć poszukiwania.
Należałoby jeszcze dodać, że nie zawsze otrzymamy oryginały ksiąg. W archiwum archidiecezjalnym udostępniane są mikrofilmy ksiąg, żeby same księgi nie były niszczone. W archiwum państwowym część jest zmikrofilmowana. Zmikrofilmowane są te starsze źródła, jak na przykład księgi grodzkie i ziemskie. I trzeba będzie opanować wykorzystanie czytnika. To nie jest trudne, tylko pierwszy raz jest kłopot. No, samo czytanie też nie zawsze jest łatwe, ale należy być przygotowanym.
I nie zniechęcać się trudnymi początkami. Państwo już tyle lat szukają historii swojej rodziny, badają te historie, coraz bardziej się też w to wciągają. To też owocuje różnymi publikacjami, więc dla wszystkich, którzy słuchają nas, a jeszcze nigdy, ale to nigdy nie zainteresowali się historią swojej rodziny, no to niech to będzie zachęta, a nie jakieś przerażenie, że to jest takie trudne, że nie podołamy. Oczywiście mamy poczucie, że nie wyczerpaliśmy tematu, będziemy do różnych kwestii wracać, no przede wszystkim do takich różnych problematycznych, że parafia na przykład była, miejscowość była w jednym zaborze, tak, potem gdzieś to przewędrowało, albo na przykład była w jednej diecezji parafia, potem w drugiej, gdzie tych dokumentów szukać. O wszystkim postaramy się porozmawiać także w naszych kolejnych audycjach.